Portfel. Magazyn ekonomiczny.
Dzień dobry. Zapewne słyszeli Państwo o historii, o której od kilku tygodni mówi cała Francja. Pewna Francuzka przez rok wierzyła, że tkwi w romantycznym związku z aktorem Bradem Pittem i ten internetowy romans kosztował ją ponad 830 tysięcy euro. Tyle od niej oszuści wyłudzili. To jest oczywiście ekstremalny przypadek i oszustwo już takie bardzo ewidentne. Dziś w magazynie chciałbym porozmawiać właśnie o mechanizmie oszustwa w handlu, w ekonomii, ale też trochę o takim bardziej wyrafinowanym oszustwie. W naszym studiu profesor Jacek Trębecki, Katedra Ekonomii i Informacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam panie doktorze, witam państwa.
To taki najkrótszy kurs pewnie ekonomii behawioralnej. Pytanie, które może jest takie demaskujące, ale czy oszustwo jest wpisane w handel co do istoty?
Oczywiście, jak wszędzie, kwestia definicji, ale wiadomo, że ten, kto kupuje taniej i sprzedaje drożej, tą różnicę cen ukrywa przed nabywcą. No i buduje wrażenie, a to już jest ten element, powiedziałbym, ukrycia prawdy, bo to, czym jest oszustwo, to trochę zależy od naszych takich etycznych barier, definicji i te granice, od których zaczyna się pominięcie prawdy, a prozaiczne oszustwo też leży w nas.
Też takie podbijanie informacji, no bo przecież nie ma niezawodnych mikserów, niezawodnych samochodów. Ta legenda tak. Budowana wokół niektórych marek jest mimo wszystko trochę taką mgłą informacyjną.
To prawda. Tutaj można ładnie posłużyć się takim sformułowaniem marker, czyli jedna rzecz, na którą zwracamy uwagę i dzięki temu, że produkt posiada tą rzecz, jesteśmy w stanie uwierzyć, że ten produkt jest po prostu dobry. Markerem czasem jest nazwa, logo znanej firmy, marki czy jakiś składnik w produkcie.
Marker, rzecz na wagę złota w takim razie.
Można by było powiedzieć, bo on definiuje wartości produktu w naszych oczach.
Decepcja jest takie mądre określenie, stosowane w praktyce nagminnie.
Tak, to jest naukowe określenie oszustwa, bo oszustwo niesie w sobie te negatywne konotacje. Przecież nie każde oszustwo jest negatywne. Można sobie wyobrazić sytuację, w której lekarz pociesza pacjenta, matka pociesza strapione dziecko, czy nawet na co dzień posługujemy się tak zwanymi białymi kłamstwami. Te wszystkie gładkie formułki, życzenia, czy nawet mówienie dzień dobry osobie, której nie zawsze życzymy dobrego dnia.
Dlaczego tak bardzo chcemy się dawać oszukiwać?
Myślę, że oszustwo albo bycie oszukanym leży już w naszym umyśle. To nasz mózg nas oszukuje, a oszust podsuwa tylko zręcznie to pożywienie, na którym nasz mózg buduje te całościowe wrażenie. Więc w głębi duszy oszukiwany jest ten, kto chce być oszukiwany, kto głęboko wierzy, że mail otrzymany z Nigerii jest naprawdę zapowiedzią wielkiej fortuny od wnuka Kaddafiego, czy że naprawdę dyskutuje się z gwiazdą Hollywoodu.
Czyli bez naszej pomocy to oszustwo byłoby tak naprawdę niemożliwe.
Powiedziałbym, że oszust odpowiada na nasze potrzeby. Ktoś, kto jest syty, nie da się zwabić obietnicą posiłku. Ktoś, kto nie czuje pragnienia, na pewno nie skusi się na szklankę wody, ale w drugą stronę to bardzo działa. Ktoś, kto jest w gorącej potrzebie, uczepi się każdej nadziei, każdej przesłanki, sam dobuduje resztę.
To trochę pan odpowiedział na pytanie, kto jest najbardziej podatny na oszustwo, a kto najłatwiej oszukuje?
Jest kilka cech, które mogą definiować dobrego oszusta, bo to musi być dobry psycholog. Ten, kto bezbłędnie zgadnie potrzeby drugiej strony, bezbłędnie wygeneruje te komunikaty, na które się złapie druga strona i też potrafi zmodyfikować swoje przesłanie w zależności od tego, jak rozwija się rozmowa. Ale to nie zawsze są umiejętności, które można wyszkolić. Częściowo to są również takie kompetencje bardzo personalne, które mamy, jest częścią naszej osobowości. No i źle, jeśli ktoś taki schodzi na złą drogę, jest oszustem, a dobrze, jeśli staje się terapeutą, jeśli może nieść wsparcie, pomoc, bo to jest bardzo przydatna, bardzo pozytywna cecha. Tak.
Pan też wskazuje trochę na ewolucję jako taką naturalną platformę, na której rozgrywa się walka, także na polu ekonomicznym i właśnie oszustwo jest taką formą ekonomiczną ewolucji?
Można by było założyć, że ewolucja posługuje się ekonomicznymi wartościami, wybiera najkrótszą, najbardziej optymalną ścieżkę, drogę, a oszustwo jest taką drogą. Po co inwestować w jakiś jad, jak można zainwestować w kolory, które sygnalizują, że jakaś błonkówka jest groźnym szerszeniem.
Można... Do natury się pan odwołuje.
Tak, teraz. Tak. W świecie natury przyrodnicy, badacze mają mnóstwo przykładów takiej mimikry, upodabniania się, czy to maskującej, kameleon, który zlewa się z otoczeniem, ośmiornica, która potrafi i kolorystyką, i wyglądem zbliżyć się do kamieni na dnie morskim, czy owady, ssaki, które, a chociażby udają padłe, martwe, jak opos.
No to teraz przełóżmy to na grunt ekonomiczny. Jak takie maskowanie, kamuflaż wygląda w praktyce, jeśli chodzi o stosowanie go w ekonomii?
To powiedziałbym, że samo oszustwo, jakby te trzy elementy muszą wystąpić. Jest model, ten oryginał, jest naśladowca, imitator, który przejmuje pewne cechy oryginału po to, żeby ofiara sądziła, że ten imitator jest oryginałem. Czasami to jest prosta rzecz. W przeszłości były przecież oszustwa na księdza, gdzie domniemany ksiądz wystarczyło, że miał koloratkę sutannę i już go traktowano jako osobę duchowną. Czy teraz może bardziej nowocześnie, przy pomocy modułów sztucznej inteligencji, można upodobnić swoją sylwetkę, osobę, ba nawet głos, do Brada Pitta i skutecznie wyciągnąć ją
z rzeczywistości. Ta historia właśnie z Francji jest taką historią, tak, gdzie tam były podawane nawet jakieś medyczne dane Brada Pitta.
Tak, to bardzo
kopie jego paszportu.
No, bardzo rozbudowane dane, choć prawdę mówiąc więcej to oszustwo świadczy o samej osobie oszukanej niż o oszuście, bo niewątpliwie trafiło do kogoś, kto był w olbrzymiej potrzebie emocjonalnej, kto bardzo chciał nawiązać taką znajomość.
Więc został dobrze zdefiniowany.
Tak, tak, podstawa oszustwa.
Wiele firm stosuje taką maskirowkę po to, żeby pokazać się inaczej niż albo lepiej, właśnie podobnie do jakiegoś oryginału, poprawa reputacji na przykład. Są określenia, w które wprasowane jest hasło pranie, to znaczy tak, się, jeżeli weźmiemy angielski odpowiednik, washing, no i jest parę tego typu przykładów. Może powiedzmy o tych najbardziej rozpowszechnionych.
Tak, to jest świadomość, że klienci coraz częściej wybierają produkty, za którymi stoi jakaś marka, ale przede wszystkim są jakoś gwarancją pewnej etyki, przestrzegania pewnych zasad, czy chociażby dbałości o środowisko. No i są firmy, które niewątpliwie tą dbałość środowiskową inwestują, a są takie, które nic nie inwestują, tylko chociażby nazwą, kolorystyką, posługiwanie się fałszywym i przez samego siebie wymyślonym certyfikatem, imitują to, że są chociażby dbałe o środowisko, albo że produkt jest naturalny.
I następuje tak zwany greenwashing, tak, czyli nas, pranie reputacji.
U nas pewnie by to raczej można było nazwać wybieleniem, że czasami ta mroczne cienie produkcji zostają ładnym opakowaniem, nazwą przykryte. No i jeśli to jest związane z środowiskiem, z ekologią, można mówić o greenwashing, ale są firmy, które bardzo akcentują swoją współpracę z chociażby Organizacją Narodów Zjednoczonych, choć nic ich nie upoważnia do czegoś takiego, to blue washing, takie, które wspierają, czy imitują wspieranie środowisk LGBT i wtedy mielibyśmy ten rainbow, tęczowy washing, tęczowe wybielanie i tego rodzaju przykładów, no mnóstwo zna handel marketing.
No i black washing też, który tak, z kolei w Stanach Zjednoczonych także był rozpowszechniony. Firmy przyjazne tak, osobom o innym kolorze skóry
tak,
niż,
tak,
niż
tak,
biała.
Promujące te mniejszości etniczne, no w różnym kierunku to może iść, dostosują się do oczekiwań odbiorców. Co więcej, do różnych kategorii odbiorców ta sama firma może generować różne komunikaty po to, żeby poszerzyć ten rynek.
Czyli na końcu tak naprawdę następuje monetyzacja tych zbożnych, no, ładnych, pięknych haseł.
Jako ekonomista powiem, że w końcu o to chodzi. Pieniądz jest najłatwiejszym miernikiem wartości i skuteczności działań komunikacyjnych.
Katalizatory i inhibitory, to jest też takie określenie, które pan stosuje, czyli co tak naprawdę wzmacnia oszustwo i co może temu oszustwu
zapobiec. Tak. No, niewątpliwie wzmacnia chęć bycia oszukanym. To, że głęboko wierzymy, że za atrakcyjną osobą kryją się emocje i to takie pozytywne, którymi może my ulec, albo to, że wspieramy środowisko. No i ta podatność może nas zgubić, a z drugiej strony sam oszust, imitator ma łatwiej wtedy, kiedy nie zwracam uwagi na pozostałe rzeczy, koncentrując się na tym markerze. Bo jeden z najprostszych sposobów demaskowania oszusta to jest trochę poszerzenie. Okej, masz koloratkę jak ksiądz i masz sutanę jak ksiądz, ale czy potrafisz wymienić, nie wiem, 10 głównych prawd wiary? No i ksiądz to po prostu ma w maleńkim palcu, ale imitator już niekoniecznie. Sutanna nie czyni księdza. Jest takie ładne słowo z języka hebrajskiego szebolet. To znaczy słowo, które w jakimś języku wypowie prawidłowo, z akcentem, z brzmieniem, tylko ten, kto włada perfekcyjnie tym językiem. Łokietek posłużył się w średniowieczu takim szeboletem.
Tak, koło Mielemłyn.
Tak, starałem się sprawdzić, który z mieszczan krakowskich ma niemieckie pochodzenie.
Tak, słynna historia. A co to znaczy, że powinniśmy wierzyć naszemu brzuchowi?
Powiedziałbym to, że tam gdzieś w brzuchu intuicyjnie odzywają się sygnały. Wiele oszukanych osób mówi, że coś czuło, gdzieś takie mrowienie niepokojące i to ma swoje uzasadnienie w fizjologii. Tam rzeczywiście jest taki splot nerwów, splot słoneczny. No, w wielu filozofiach Dalekiego Wschodu tam właśnie gdzieś w brzuchu mieści się ten ośrodek energii, siły, ale przede wszystkim to jest nasza intuicja. Może się okazać, że my nie jesteśmy w stanie rozpoznać, co tu nie gra. Nie potrafimy tego w logiczny sposób wytłumaczyć, ale poświadomość już wychwytuje sygnały pewnego fałszu, zakłamania, rozszerza się poza te markery. Czujemy, że coś tu jest nie tak i warto temu uczuciu wierzyć.
Czyli może nie zawsze ekonomia jest taka bardzo zero-jedynkowa, niekiedy ta intuicja również może mieć znaczenie naszej kieszeni.
Ja bym nazwał intuicją doświadczenie, które jeszcze nie przerobiliśmy w wiedzę.
No i to jest właśnie ta ekonomia behawioralna, która może działać na naszą niekorzyść, ale być może warto też niekiedy.
Jak nóż, który możemy posmarować chleb, albo można kogoś zranić.
I dzisiaj o takiej nieoczywistej ekonomii rozmawiałem z profesorem Jackiem Trębeckim z Katedry Ekonomii Informacji Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, strzeżmy się.
Ja jeszcze dodam, że w tym wszystkim bardzo łatwo i przejąć czyjś numer telefonu, i zimitować głos także przy pomocy sztucznej inteligencji. Widziałem przypadki, że ktoś dzwonił na nasz telefon z numeru, który jest przypisany do bliskiej nam osoby i wtedy, jeżeli komunikat, który idzie od tej drugiej osoby, jest bardzo nieoczywisty i też takim komunikatem, który nie powinien paść z tamtej strony, no to weźmy, rozłączmy się i zadzwońmy sami do tej wybranej osoby. Z tym Państwa dzisiaj zostawiam. Łukasz Kaźmierczak. Do usłyszenia za tydzień.
Portfel. Magazyn ekonomiczny.